Dorosłe atomy. Tak zatytułowała swój reportaż Małgorzata Furga, która też ten reportaż zrealizowała dźwiękowo, a razem ze mną w studiu tego reportażu słuchali ci, których też Państwo już w reportażu troszeczkę słyszeli i są naprawdę zainteresowani tym, co w tym reportażu się działo. W studiu Maria Podeszewska, dyrektor sieci przedszkoli Dzwoneczek.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Bartosz Mateńko, też projekt Samodzielne Atomy. Pan jest terapeutą, który zajmuje się zajęciami filmowymi.
Witam Państwa.
Dobry wieczór. I Oskar Chmioła, koordynator projektu Samodzielne Atomy. Dobry wieczór. Myślę, że zaczniemy od końca. Zaczniemy od tej puenty, która przynajmniej na mnie zrobiła takie wrażenie i pokazała, jak ludzie, którzy są ze spektrum autyzmu, na siebie mogą patrzeć, bo pewnie nie zawsze patrzą. Bohaterka, jedna z bohaterek tego reportażu, mówi, że kiedy spotyka kogoś ze spektrum, to ma wrażenie, że to jest jej rodzina. Stworzyli Państwo taką bardzo rodzinną atmosferę chyba, czy nie?
Tak, tam niewątpliwie panuje rodzinna atmosfera. Uczestnicy przychodzą do znanych sobie osób, żeby się z nimi spotkać, a gdy ich nie ma, to tak naprawdę pierwsze, co pytają, kiedy będą. Tak naprawdę widać, że bardzo zależy im na tej obecności, na tym spotkaniu, na tym, żeby się spotkać z tymi osobami. Szybko nawiązują relacje, szybko nawiązują takie sympatie nawet. I jeżeli widzą, że z kimś się nie dogadują, to po prostu z nim nie rozmawiają, ale nie przeszkadza im obecność tej osoby. Także to w taki naturalny sposób, właśnie rodzinny, się porządkuje i ta atmosfera rodzinna rzeczywiście panuje na zajęciach.
Tutaj oczywiście mówimy o takiej idealnej atmosferze rodzinnej, bo nie zawsze w rodzinie przecież panują takie dobre relacje i też nie możemy udawać, że świat jest taki cukierkowy. Tutaj mówimy o takiej rodzinnej atmosferze, którą najczęściej chcielibyśmy widzieć jako tę rodzinną. Żeby tak się czuć, to trzeba być oswojonym. To też jest reportaż właśnie o tym wzajemnym oswajaniu się ze sobą. Pani Maria aż kiwa głową.
Tak, dlatego że zwróćcie Państwo uwagę, że te relacje i cała komunikacja, która się odbywa podczas zajęć, wymaga pewnej wiedzy. Te rozmowy, które się odbywają podczas zajęć, trzeba nie tylko inicjować, ale i podtrzymywać, bo tak naprawdę same sformułowania są często bardzo oszczędne ze strony atomów, natomiast specjaliści, ci, którzy pracują w projekcie, mają takie umiejętności, takie kompetencje, że wiedzą, kiedy tą rozmowę podtrzymać, kiedy się z niej wycofać, czy kiedy ją dalej podtrzymywać. To jest podobnie jak w rodzinie. Czasami to są intuicyjne zachowania mamy i taty, żeby rozmawiać z własnymi dziećmi. Ale nie zawsze tak jest, nie zawsze ta intuicja rodzicielska jest wystarczająca, dlatego kompetencje osób, które uczestniczą w tym projekcie, muszą być bardzo duże, żeby nie przestraszyć, żeby podtrzymać, żeby zainicjować, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, więc w sytuacjach naturalnych, w tym kontekście takim komunikacyjnym, odbywa się to najlepiej i najbardziej skutecznie. Więc to nie tylko chodzi o wiedzę merytoryczną, ale to również jest ważne, żeby osoby, które pracują, nazwijmy to w skrócie, z autystami, miały jakby świadomość celów, świadomość treści i świadomość formy komunikacyjnej, którą mogą podczas tych różnych zajęć, bo one są tak naprawdę pretekstem do tego deficytu komunikacyjnego, jakie niestety dotyczą nie tylko osób ze spektrum, ale i również schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych. Czasami te pogłębione diagnozy są widoczne, bo one, dorosłe atomy mają nie tylko zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale mają na przykład przeładowanie sensoryczne, mają chorobę dwubiegunową. Teraz tych diagnoz jest pogłębionych bardzo dużo, więc my tak naprawdę widzimy, jakie ogromne trudności, jakie bariery muszą pokonać, żeby po prostu być wśród tej rodziny społecznej, nie tylko rodziny, którą stworzyliśmy w projekcie.
to ja teraz zadam to pytanie, które musi paść w tej rozmowie, dlatego że mamy od kilkunastu lat, albo nawet już od kilkudziesięciu, taką sytuację, że coraz częściej, coraz więcej dzieci otrzymuje diagnozę, że ma spektrum autyzmu. W związku z tym te dzieci dorastają, dzisiaj są dorosłe, ale też coraz częściej diagnozowani są ludzie dorośli, którzy nie byli zdiagnozowani w dzieciństwie. I to są osoby, które do Państwa przychodzą na zajęcia. Czy, aby na nie przyjść, trzeba mieć tę diagnozę na papierze? Jak to się odbywa?
Nic, kompletnie. Mogą przyjść z ulicy, zawsze dysponujemy czasem, telefonem, można się umówić.
I ktoś powie, podejrzewam, że mam spektrum
autyzmu?
Tak,
dokładnie. I powiem coś jeszcze bardziej dziwnego. Osoby, które pracują często w przedszkolach, mają kończone studia, w tej konfrontacji z rzeczywistością codzienną, zawodową i jak obserwują dzieci, z którymi pracują, czy to w przedszkolach integracyjnych, czy w przedszkolach specjalnych, nagle zaczynają odpowiadać sobie na problemy swoich trudności. Mieliśmy taki ostatnio przypadek, że też właśnie przyszła do nas nauczycielka z przedszkola, okazało się, że ona ma spektrum autyzmu, a też nie wiedziała do tej pory, dlaczego ma takie problemy, dlaczego ma takie trudne relacje społeczne. Zapraszamy wszystkich, którzy podejrzewają, że trudności życiowe mogą wynikać z jakichś przeładowań sensorycznych, z jakichś braków w płynnym komunikowaniu. Częścią projektu są właśnie diagnozy. Potem jest omówienie, więc tu nie potrzeba żadnego skierowania. Wystarczy zadzwonić, umówić się. Mamy wyokreślone dni wyznaczone do takich właśnie diagnoz. Mogą przyjść sami, mogą przyjść z rodzicami, mogą zadzwonić czy do mnie, czy do Oskara, czy nawet do pana Bartosza, który na bieżąco również ma kontakt z małymi dziećmi i z dorosłymi. Jesteśmy otwarci i dokonujemy takich diagnoz, mamy określone skale, jesteśmy przygotowani do tego, robimy ADOSA, robimy PEPR, robimy inne testy psychologiczne, bo również zatrudniamy psychologów klinicznych, psychologów edukacyjnych. Także nasza kadra jest wyspecjalizowana i to nie mówię dlatego, żeby się chwalić, bo pewnie inne placówki też to mają. Natomiast my to robimy od bardzo wielu lat. Sieć przedszkoli Dzwoneczek obchodzi swoje dziesięciolecie w tym roku, więc już mamy pewne doświadczenia, a ludzie, którzy są zatrudnieni w przedszkolu, mają za sobą bardzo długą edukację zawodową właśnie w szkolnictwie.
16,56 to jest ta rozpiętość wieku. Tutaj takie podają liczby. Pewnie gdyby ktoś przyszedł i powiedział, mam 15 albo 57, to państwo by przed nim drzwi nie zamknęli.
Nie,
ale,
oczywiście.
Ale takie liczby tutaj padają. To, co mamy ostatnio, to jest ta większa ilość diagnoz, bo też potrafimy diagnozować, to o czym mówiła pani Maria, ale też coraz częściej diagnozy otrzymują kobiety. Bardzo długo było tak, podobnie jak zresztą z ADHD, że te diagnozy chyba łatwiej stawiano małym chłopcom, może mężczyznom. Czy dzisiaj państwo też widzą, że jest większe zainteresowanie wśród kobiet? Czy kobiety często do państwa trafiają na zajęcia?
No tak. Chyba w połowie, połowa tak, połowa tak. Nie,
tak,
nie widzimy tutaj takiej jakiejś preferencji. Nie, natomiast no, dziewczyny mają 30 lat, a nagle się orientują, że są po prostu starymi pannami, że mają problemy z utrzymaniem relacji. Mają jeszcze inne trudności takie w kontaktach. No i to ich bardzo niepokoi. Panowie są przeważnie zajęci swoimi karierami, robią jedne studia, drugie, trzecie.
Nie martwią się tym?
Nie martwią się tym. Kupują sobie psa, chodzą na spacery. No i to jest jakby taka przykrywka. Nagle się okazuje, że mając dziewczynę, no ciężko mi utrzymać z nią relację. I z drugiej strony dziewczyna myśli sobie, tyle miałem kolegów, tyle miałam znajomych, przyjaciół, no teraz jestem sama. Dlaczego? Też kupuję sobie psa, chodzi na spacer, no ale to jednak nie jest to samo, co człowiek, z którym no, można porozmawiać.
I to jest to, co często niepokoi i powoduje, że wielu ludzi trafia do państwa na diagnozę.
Tak, oczywiście.
I później na zajęcia. To, co na mnie zrobiło takie wrażenie wtedy, kiedy słuchałam po raz pierwszy tego reportażu, to jak państwo są w stanie z każdego wyłuskać to, co on potrafi najlepiej. Jak bardzo są państwo w stanie zmotywować do dalszej pracy. To są często takie proste określenia. Bardzo trudno często powiedzieć też człowiekowi, o zobacz, to znaczy, że świetnie pracowałeś, skoro zużyłeś tak bardzo jakąś część, którą tam, nie wiem, szlifowałeś albo robiłeś coś innego. Czy taki talent w człowieku trudno jest wyłuskać?
Ja też widzę, że te osoby są bardzo krytyczne wobec samych siebie, nawet często podczas zajęć dyskredytują to, co robią, mówią, a tu mi na pewno nie wyjdzie, tutaj nie chcę nawet
podjąć próby. A to przypadek był.
Tak, tak. Trzeba takiego pozytywnego wzmocnienia im udzielić i to jest nasza rola jako terapeutów. Często oni takiego pozytywnego wzmocnienia nie mają nawet we własnej rodzinie, która ma inne sprawy, jest już tym zmęczona, ta sytuacja ciągle się powtarza, więc naszą rolą jest również tutaj dodać im trochę tego wiatru w żagle, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli.
A tak, często nie wierzą w siebie, zrobić. Są niedowartościowani?
To są bardzo indywidualne przypadki, ale z moich obserwacji z pracy widzę, że tak, trzeba te osoby troszeczkę wspomóc, pokazać im, że mogą pozytywnie spojrzeć na życie i na siebie samych przede wszystkim, na swoje umiejętności.
Dlaczego państwo się zdecydowali pracować z dorosłymi? Bo jest coraz więcej takich osób, czy były jeszcze jakieś inne powody?
Ja myślę, że pan Bartosz powinien również powiedzieć o swoich doświadczeniach takich zawodowych, bo niech sam się zresztą przedstawi, jakie w tej chwili realizuje zajęcia poza projektami. Ja myślę, że wnioski z tych doświadczeń, a sam powie, w jaki sposób prowadzi takie spotkania, też wpływają na to, że się po prostu czuje kompetentny w pracy z dorosłymi.
Prowadzimy sieć przedszkoli dzwoneczek, tak jak już było wspomniane. Maria, czyli moja mama, jest dyrektorką kilku obiektów, ja z kolei mam swoje dwa. I rzeczywiście było cały czas to pytanie, co dalej? Dzieci kończą przedszkole, idą, mają często starsze rodzeństwo, które już jest w okresie pełnoletności. Trzeba dalej te osoby jakoś aktywizować, coś z nimi robić. Ja sam jestem z wykształcenia artystą, jestem magistrem sztuki, ale również doradcą zawodowym, animatorem kultury, więc cały życie miałem doświadczenie z osobami w różnym wieku, z różnymi zaburzeniami, głównie właśnie ze spektrum autyzmu, od małych iskierek właśnie teraz po dorosłe atomy.
Czyli to jest coś, co pan robi od bardzo dawna. Dla pana to była jaka droga?
Dla mnie była to taka droga, że zacząłem pracę w przedszkolach, właśnie w przedszkolach dzwoneczek. Stopniowo pani Maria pokazała taką koncepcję przygotowania programu zajęć dla dorosłych osób z autyzmem. I uświadomiłem sobie stopniowo, że jest to rzeczywiście coś, co jest potrzebne.
Bardzo inaczej pracuje się z takim małym dzieckiem i dorosłym?
Tak, zupełnie inaczej. Tu jest przede wszystkim już wypracowana umiejętność jakaś. Nie wszyscy, ale wielu z nich pewne rzeczy już po prostu potrafi i przechodzimy do takiego etapu, kiedy ukierunkowujemy te ich zdolności. Ale to jest też bardzo różnie. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że miałem do czynienia z dorosłymi osobami z podobnymi zaburzeniami w punkcie ksero i małej poligrafii w Książnicy Pomorskiej, gdzie właśnie nasze stowarzyszenie pracuje z tymi osobami. Mieliśmy doświadczenia ze spółdzielniami socjalnymi, w których byliśmy współtwórcami, podczas projektów, w których takie osoby również uzyskiwały wsparcie i przychodziły do księżnicy, żeby wykonywać poligraficzne czynności, czyli tak jak w tym projekcie, który obecnie realizujemy. I wówczas miałem bezpośredni kontakt z tymi dorosłymi i zobaczyłem, że jest taka potrzeba rzeczywiście i uświadomiłem sobie to w sposób bardziej taki namacalny. Dlatego moje doświadczenia ewoluowały i stopniowo uzyskałem, myślę, pewną taką świadomość potrzeb tych dorosłych.
Zaufanie i stawianie granic to też jest coś, co bardzo wypływa z tego reportażu. Czy trudno zdobyć zaufanie i czy łatwo to zaufanie stracić?
Bardzo łatwo stracić, bo jest tak, że te osoby nie zawsze potrafią powiedzieć, co im nie pasuje i trudno to wyłapać, bo to są niuanse. I ja staram się bardzo tak ostrożnie podchodzić i wsłuchiwać się, ale nie zawsze umiem, bo właśnie nie potrafię tego powiedzieć wprost, co jest im potrzebne, co im nie pasuje, co im przeszkadza. Jeżeli tego się nie zauważy, to potrafią się całkowicie wycofać i nawet przestać przychodzić. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby taki cierpliwy i uważny sposób podchodzić do tych osób. Więc zaufanie buduje się stopniowo i zaczyna się od samego początku, od pierwszego wrażenia, pierwszego spotkania. Staramy się, żeby dostrzegać niuanse właśnie i te takie sytuacje, kiedy oni mają te małe trudności, kiedy na przykład są rozczarowani efektem swojej pracy na zajęciach z kreatywności i widzą, że nie wyszło tak, jak chcieli i że nie umieją. No i właśnie tutaj budowanie tej motywacji poprzez docenienie tego procesu pracy, tak, że robiłeś to cierpliwie, konsekwentnie, było w dobrym kierunku, ale odpadła noga wielbłąda i poszukajmy rozwiązania. To są momenty, które można w różny sposób zdyskontować, a ważne jest, żeby pokazać takiej osobie, że jest rozwiązanie i to ich motywuje i to buduje zaufanie ich do nas, bo pokazujemy im rozwiązania właśnie.
Ja jeszcze chciałam dodać a propos zaufania i budowania tych relacji. One zawsze powstają wtedy, kiedy coś robi się wspólnie. Dorosłe osoby mają pewną wiedzę o sobie, ale też nie mają wiedzy pełnej, bo są obszary, których w ogóle nie zgłębiają, na przykład swoich umiejętności muzycznych, swoich umiejętności patrzenia na świat, a że patrzą inaczej, to dowodzi to, w jaki sposób na przykład robią zdjęcia, że widzą niektóre detale, które no, nam umykają, natomiast ich percepcja jest specyficzna. Wielu rzeczy nie wiedzą o sobie, dlatego my proponujemy tak różne formy tych zajęć kreatywnych. Mam tutaj na myśli również zajęcia z muzyki, zajęcia z fotografii, zajęcia nawet z relaksacji. Część ludzi w ogóle nie docenia tych form odbudowywania swojej psychiki. Prowadzimy
ładowanie baterii.
Tak, prowadzimy zajęcia relaksacji. Początkowo była jedna osoba, w zeszłym tygodniu były trzy, w kolejnym tygodniu zapisało się pięć, bo jednak doświadczają czegoś, na co nigdy by wcześniej nie wpadli, bo ta potrzeba tego całościowego, holistycznego podejścia do człowieka, no jest dla nas jako terapeutów oczywista, natomiast ich wiedza o sobie może być czasami zupełnie inna. Więc dlatego proponujemy tak szeroką skalę różnych aktywności, począwszy od fizycznych, zwykłego spaceru z kijkami, zajęć tanecznych, relaksacji, zajęć fotograficznych, animacji, muzycznych, które, no jak się okazuje, te osoby mają talent, niektóre osoby mają nawet słuch muzyczny i to czasami zupełnie sobie nie uświadamiają tego. Mamy uczestniczkę, może tu Oskar powie, o Julii, która przez miesiąc, dwa, trzy ćwiczyła, nauczyła się grać z nut obydwoma rękami na keyboardzie i wystąpiła na naszym spotkaniu. Więc to są talenty nieodkryte, więc my trochę więcej wiedząc też jesteśmy w stanie im więcej rzeczy proponować.
To ja jeszcze zapytam, czy zanim pan Bartosz zajmie głos, zapytam, czy zupełnie inaczej pracuje się z osobą, która otrzymała diagnozę, że jest spektrum autyzmu w dzieciństwie i ta praca odbywa się przez całe lata, a zupełnie inaczej z kimś, kto miał podejrzenia, otrzymał tę diagnozę na przykład koło 30 i dla niego jest to też nowość, też z tą diagnozą musi się oswoić, musi ją też zaakceptować.
Przede wszystkim diagnozy są omawiane. Często to omówienie trwa więcej niż sama diagnoza. Bo żeby zrobić ADOSA, no to wystarczy nam 5-6 godzin. Żeby omówić to, to czasami są dwa spotkania. Pierwsze spotkanie to jest taki szok, tak? Potem jest punkt za punktem wyjaśnianie, dlaczego te wyniki są takie, dlaczego one są inne niż spodziewałam się, w czym tkwią problemy. I wiemy o tym, że jedną z takich deficytowych nieumiejętności jest sztywność. Więc jeżeli ktoś ma tą sztywność, a ona się na przykład przejawia w tym, że ma swoją pozycję zawodową, pozycję gdzieś tam w rodzinie i nie potrafi elastycznie przejść z jednej pozycji do drugiej, no to jest taka sztywność, że na przykład jako nauczyciel nie poda obiadu dziecku, bo ona jest nauczycielką. No, myślę, że to też jakby wskazuje na to, że musimy nauczyć te osoby z nową diagnozą w wieku dorosłym, jak interpretować swoje codzienne zachowania. Że to nie dlatego, że nie potrafię elastycznie, tylko dlatego, że mam deficyt, który wynika z mojej właśnie teorii umysłu, jako z tej jednej z deficytowych umiejętności. Także to jest niełatwe.
A co najczęściej niepokoi? Co powoduje, że ktoś całkiem dojrzały do państwa przychodzi?
No przede wszystkim relacje w środowisku. ciężko się z tobą rozmawia. Wiesz co, my ciebie tak nie bardzo chcemy w tym projekcie. A jeżeli wychodzisz, no to może z mniejszą ilością dzieci, a może niekoniecznie te zadania będziesz w projekcie realizować. Te osoby są trochę tak marginalizowane, trochę pomijane. Oczywiście ich współpracownicy, z którymi pracują w korporacjach, nie mówią i tego wprost, bo nie wiedzą, w jaki sposób to sformułować. Ale te jakby informacje, te sygnały społeczne są niewłaściwie interpretowane przez osoby właśnie z przyszłą diagnozą. Dopiero potem sobie uświadamiają, aha, to moje zachowanie, że nie chciałam, że nie umiałam, że ktoś mnie pominął, że w jakimś projekcie nie uczestniczę, że nie zaprosili mnie na spotkania, na wycieczkę, na urodziny, no nie wynika z tego, że oni mnie nie lubią, tylko że oni się nie potrafią ze mną dogadać, bo muszą się nauczyć rozmawiać innym językiem i ja muszę się nauczyć rozmawiać również z innym językiem. Więc nasze zajęcia również pomagają w tym, żeby nauczyć się tej świadomości siebie, odkryć obszary, w których jestem dobra, a obszary, nad którymi muszę pracować. Trening umiejętności społecznych odbywa się podczas każdych zajęć i to czujność prowadzących powoduje, że oni chcą przychodzić, bo mają jakąś wiedzę o sobie. Oprócz tego, że przyklejają nogę wielbłąda, to ta noga wielbłąda jest tak omówiona i tak jest komunikacyjnie dopracowana, że oni mają satysfakcję. No pokonałem tą trudność, właśnie na tym polega ta nasza kompetencja.
Tak sobie myślę, że możemy wszyscy jako społeczeństwo powinniśmy jednak pójść na jakąś terapię, bo potrafilibyśmy i ze sobą rozmawiać i z osobami, które mają jakieś deficyty. Czy dużo osób, które w dorosłości słyszy taką diagnozę, czuje ulgę? Bo często czytamy takie wywiady i ludzie mówią, no nareszcie wiem, nareszcie kamień z serca mi spadł. Czy tak to też określają w rozmowach z panami, wtedy kiedy zaczynacie pracę z kimś, kto właśnie w dorosłości dostał już taką diagnozę?
Tak, wydaje mi się, że to jest pewna ulga dla tych osób. Sam w otoczeniu mam dużo znajomych, którzy nawet nie zdobyliby się na to, żeby pójść na diagnozę, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, a jestem pewien, że w jakimś tam stopniu, nawet czasem bardzo małym, występują u nich pewne takie zachowania autystyczne, ponieważ spektrum jest tak szerokie, że wiele ludzi mogłoby znaleźć tam jakieś elementy, które pasują do siebie. Natomiast ta regulacja zachowania, tak jak już Maria wspomniała, występuje cały czas na wielu zajęciach. Nawet gdy jestem z grupą moich podopiecznych w jakimś miejscu publicznym, czy to w restauracji, oni nie do końca wiedzą, jak się zachować. Zachowują się w sposób naturalny. Mówią głośno, poruszają tematy, które nie powinny być w tym czasie omawiane i my to wszystko musimy kontrolować, ale te osoby pracują nad tym i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak społeczeństwo na to reaguje. A te reakcje są bardzo różne i wydaje mi się, że tutaj słuchacze też fajnie, jakby mieli świadomość, że spotkając takie osoby, będąc w takich sytuacjach, muszą być nad wyraz wyrozumiali i wiedzieć po prostu, z czego to wynika. Z pewnych po prostu zaburzeń na tle tego spektrum autyzmu.
Ja tak sobie zażartowałam, że wszyscy powinniśmy iść na terapię, ale myślę, że w tym żarcie też jest coś takiego całkiem poważnego, bo my nie potrafimy się zachować. Często te osoby, które nie miały do czynienia z kimś, kto ma jakieś dysfunkcje, nie wiedzą, co zrobić. Tego też się powinniśmy uczyć. Wszyscy pozostali wtedy, kiedy jesteśmy w szkole. To zdanie, które pada w reportażu, że tak jak są zajęcia dotyczące bezpieczeństwa z policją i tak dalej, to powinny być też spotkania dotyczące na przykład tego, jak rozmawiać, jak się zachowywać, jak sobie nawzajem pomagać. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Czy często państwo słyszą takie głosy wtedy, kiedy macie zajęcia, kiedy gdzieś wychodzicie? Czy uważacie, że to powinno być też w programie nauczania?
Zdecydowanie program edukacji trzeba zmienić i to nie tylko szkolnej, o czym się bardzo dużo mówi w tej chwili przy kolejnej reformie, ale przede wszystkim edukacji przedszkolnej. Przedszkole jest tym okresem najbardziej sensytywnym, takim najbardziej dynamicznym w rozwoju
dziecka. Gdzie lepimy
dziecka,
tego człowieka.
Gdzie lepimy człowieka, ale przede wszystkim to, co się upiera, może z racji wykształcenia i co widzę najczęściej jako ogromny deficyt, język i komunikację. No już nie mówię o tym, że jest okrojona część lektur w szkole podstawowej, ale umiejętność pracy z tekstem musi się pojawić już u trzylatka. Trzyletnie dziecko ma zakończony rozwój mowy. Co to znaczy? To znaczy, że ono komentuje świat, że ono nazywa rzeczywistość, że jest krytyczne, że potrafi nawiązać relacje z drugim człowiekiem, rozmawiać na ciekawe tematy. część dzieci z autyzmem to są dzieci z również z niepełnosprawnością intelektualną, więc my stosujemy różne metody przekazu wspomaganego, gdzie wykorzystujemy równoległą narrację i obrazkową, i językową. I dzieci uczą się składni, uczą się języka po to, żeby funkcjonować jako pięciolatki, jako samodzielne językowo dzieci. To jest nasz model pracy. Tym się różnimy od innych placówek, ale wydaje mi się, że zajęcia językowe, nie logopedyczne, zajęcia językowe, terapia mowy powinna być wprowadzona obowiązkowo w podstawie programowej przedszkola. Te zajęcia językowe są marginalizowane, tak samo jak zajęcia muzyczne, tak samo jak zajęcia rytmiczne. To, że przychodzi pani na pół godziny do przedszkola, to jest po prostu nic, to nie rozwija. My nie śpiewamy piosenek codziennie. Przedszkola masowe nie mają codziennych zajęć muzycznych czy też muzykoterapeutycznych. Dzieci ci grają na instrumentach codziennie, gdzie uczą się obsługiwać trójkąty, werble, flety. Te umiejętności słuchowe są podstawą rozwoju mowy. Jeżeli tego nie ma codziennie w planach codziennych zajęć aktywności, dzieci są głuche. Głuche w cudzysłowie językowo.
I głuche na emocje?
Absolutnie. Przecież te właśnie układ limbiczny odbiera emocje. To jest właśnie to, w jaki sposób mówimy, że stosujemy jakąś linię melodyczną, że dzieci się uczą tego, że ta melodia mowy jest ważna dla rozumienia języka, bo inaczej rozumiemy pytanie, inaczej rozumiemy oznajmienie, inaczej rozumiemy komentarz. To musi być niestety wszystko programowane. Niestety nie mamy zajęć językowych, muzycznych w podstawie programowej. Są umiejętności, które dziecko musi wynieść z przedszkola. Mycie rąk, jedzenie, załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych. Oczywiście, to są ważne elementy samoobsługi, ale tak najważniejsze, to co daje podstawę dobrego funkcjonowania w szkole, to jest rozumienie tekstu. I tym tekstem nie tylko są strony w kartce, ale są teksty społeczne. Nauczę się mówić podczas wycieczki, na poczcie inaczej rozmawiam, w sklepie inaczej rozmawiam, a jeszcze inaczej rozmawiam kupując bilet, a jeszcze rozmawiam z mamą w tramwaju. I to właśnie tych umiejętności brakuje mi w podstawie programowej, dlatego nasze przedszkole nie dość, że realizuje podstawę programową, to uzupełnia zdecydowanie w 50% te treści podstawy programowej o naszą własną autorską koncepcję pracy z językiem.
Panie Oskarze, czy gdybyśmy tak lepili takiego człowieka od początku, to pan miałby mniej pracy jako terapeuta dzisiaj z tymi dorosłymi osobami ze spektrum, czy to się aż tak wprost nie łączy?
To jest na całe życie taka wrażliwość, ja to tak traktuję, bo to jest, dla mnie to jest pewna wrażliwość i to najbardziej jest dla mnie takie istotne z punktu widzenia takich relacji moich z tymi osobami, bo ja na nich patrzę właśnie jak na drugą osobę po prostu, a nie klienta, tylko przede wszystkim właśnie patrzę jak na spotkanie z drugą osobą i tu widzę tą wrażliwość. Ta wrażliwość jest czymś, czego nie trzeba zmieniać, tylko jakby wydobyć i ukierunkować. Więc no na pewno wykonawczo, takie funkcje wykonawcze, umiejętności posługiwania się różnymi codziennymi przedmiotami, wykonywania poszczególnych zadań w życiu codziennym byłyby na wyższym poziomie, ale wrażliwość pozostałaby cały czas, myślę, taka właśnie szczególna.
Samodzielne Atomy to jest ten program, projekt, który państwo teraz realizują. Co dalej?
Przede wszystkim chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na to, że w reportażu padła ilość zajęć czterech, które były wówczas, a od tamtego czasu bardzo szybko zmieniło się bardzo wiele i mamy ich aż 16. Zapraszamy, rekrutujemy cały czas.
To się rozwija w lawinowym tempie.
To osiągnęło teraz taką właściwą formę, do której zmierzaliśmy i teraz właśnie realizujemy w pełnym programie. I tutaj są właśnie zajęcia filmowe i fotograficzne, które prowadzi pan Bartosz.
Przepraszam, to są bardzo ważne zajęcia, bo to nawiązują do tego, o czym mówiłam. Musimy też wydobyć z dziecka umiejętność widzenia świata. I to, ta umiejętność jest możliwa wtedy, kiedy dajemy dziecku po prostu aparat fotograficzny. A jak widzą rzeczywistość? Zupełnie inaczej.
Pośród tych zajęć, tak dodam, zajęcia filmowe, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zajęcia relaksacyjne, o których była już mowa, zajęcia poligraficzne, które były dotąd również. Ponadto jeszcze mamy język angielski, mamy również zajęcia z poradnictwa pracy, zajęcia z spotkania z psychologiem, spotkania również takie diagnostyczne, wycieczki comiesięczne, podczas których będziemy i ruszamy w różne miejsca bliskie i trochę dalsze. Mamy również spotkania integracyjne, podczas których wszyscy spotykamy się w takich przyjaznych warunkach i możemy się lepiej poznać i oni między sobą mogą właśnie nawiązywać relacje.
To jeszcze na zakończenie zapytam. Czy często słyszycie, jak dobrze, że jest ten projekt? Szkoda, że dopiero teraz.
Oczywiście. Oczywiście. Mam telefony. Mam informacje od rodziców. Czy nasze dzieci mogą już w tym projekcie uczestniczyć? No jeszcze nie, bo te dzieci mają 9-10 lat. To są nasi absolwenci. Ale no nie chcę być złym prorokiem. Mają 24 lata. Kończy się edukacja szkolna. I co wtedy? Nie oszukujmy się. Po edukacji szkolnej jest pusta przestrzeń, w której są jedynie domy opieki społecznej albo warsztaty terapii zajęciowej. Więc my poprzez rozwój ich umiejętności percepcyjnych, językowych, społecznych dążymy do tego, żeby znaleźli się na rynku pracy. I po to również jesteśmy, żeby nauczyć ich kompetencji społecznych.
I życia po prostu.
I po prostu życia.
Bardzo Państwu dziękuję. Nasza rozmowa i reportaż na stronie internetowej radioszczecin.pl, zakładka reportaże, oczywiście bez polskich znaków. Bartosz Mateńko, Oskar Chmioła, Maria Podaszewska byli naszymi gośćmi. A ja już Państwu dziękuję. Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przepraszam jeszcze, jakbym mógł dodać.
Dobrze.
Taki prosty komunikat, że zapraszamy serdecznie do naszego projektu Samodzielne Atomy. Rekrutacja jest ciągła, cały czas można do nas dołączyć. Będziemy cały czas do Państwa usług. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.atomyautyzm.com.pl, na której można znaleźć wszystkie informacje i kontakt.
A ja ten link Państwu udostępnię na stronie internetowej, o której już mówiłam, także warto tam zajrzeć i będzie można od razu się przekierować. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy.
Jeszcze raz dobranoc, do usłyszenia.